Zapraszamy Państwa na spotkanie z nauczaniem Ojca Świętego Jana Pawła II. Już za chwilę będziemy mogli wysłuchać przemówienia, które zostało wygłoszone w Warszawie 13 czerwca 1987 roku w kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego, dzisiaj w Bazylice.
Drodzy Państwo, czcigodni bracia i siostry, pozwólcie, że nawiążę do fragmentu z Dziejów Apostolskich, do słów: trwali w nauce apostołów i w łamaniu chleba i w modlitwie. Trwali. Dzieje apostolskie mówią o pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej, jaka ukształtowała się w Jerozolimie po dniu Pięćdziesiątnicy wokół apostołów, którzy w tym właśnie dniu otrzymali Ducha Świętego, Ducha Prawdy, Parakleta, Pocieszyciela. Pragnę to jedno słowo. Trwali. Słowo świadczące o historycznych początkach Kościoła. Odnieść do nas, tutaj zgromadzonych. Do wszystkich, którzy trwają w tej samej, co tamta, wspólnocie. A o wspólnocie tej stanowi nauka apostołów, łamanie chleba, modlitwa. Równocześnie jednak to wasze trwanie we wspólnocie Kościoła, ludzie kultury, przedstawiciele środowisk twórczych, artyści, posiada znaczenie szczególne. Myślę o was, tutaj zgromadzonych, ale myślę także o wszystkich, którzy do tej samej wspólnoty należą zarówno na ziemi polskiej, jak i poza jej granicami. Wielka wspólnota ludzi, którzy trwając przy wielorakim warsztacie twórczości, służą trwaniu i przetrwaniu narodu. Naród bowiem trwa w swojej duchowej substancji, duchowej tożsamości, przez własną kulturę. Ta prawda w naszych dziejach zdobyła szczególną wymowę, zwłaszcza w niektórych okresach. Wystarczy wspomnieć rozbiory, wiek XIX, śmiertelną walkę o przetrwanie narodu, a na tym tle nieznany przedtem rozwój kultury polskiej poprzez dzieła wieszczów, Chopina, którego serce znajduje się w tej świątyni, mistrzów dluta i pędzla. W tym miejscu wspomnijmy szczególnie Karola Szymanowskiego, którego 50. rocznicę zgonu obchodzimy w tym roku, a którego arcydzieło nadało także ton naszemu dzisiejszemu spotkaniu. Stale żyję z pełną świadomością tej prawdy. Od najmłodszych lat, kiedy dane mi było przemawiać wobec przedstawicieli wielu narodów świata w UNESCO w Paryżu, rok 1980, czerwiec, świadomość ta wyraziła się w sposób głęboko przeżyty i gruntownie przemyślany, a zarazem całkowicie spontaniczny. Mówiłem wtedy, naród jest tą wielką wspólnotą ludzi, których łączą różne spoiwa, ale nade wszystko właśnie kultura. Naród istnieje z kultury i dla kultury. Mówiłem dalej, jestem synem narodu, który przetrzymał najstraszniejsze doświadczenia dziejów, którego sąsiedzi wielokrotnie skazywali na śmierć, a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość, zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród. Nie w oparciu o jakiekolwiek inne środki fizycznej potęgi, ale tylko w oparciu o własną kulturę, która okazała się w tym wypadku potęgą większą od tamtych potęg. I dlatego też to, co tutaj w UNESCO mówię na temat praw narodu, u podstaw kultury i jej przyszłości nie jest echem żadnego nacjonalizmu, ale pozostaje trwałym elementem ludzkiego doświadczenia i humanistycznych perspektyw rozwoju człowieka. Istnieje podstawowa suwerenność społeczeństwa, która wyraża się w kulturze narodu. Jest to zarazem ta suwerenność, przez którą najbardziej suwerenny staje się człowiek. Wyrażam przeto radość, iż w czasie obecnej mojej pielgrzymki do ojczyzny dane mi jest spotkać się ze środowiskiem ludzi, kultury, sztuki, wielorakiej i wielokierunkowej twórczości artystycznej. Adam Chmielowski, błogosławiony brat Albert, powiedział, istotą sztuki jest dusza wyrażająca się w stylu. Każdy z was daje szczególne świadectwo o człowieku, o tym, jaki jest właściwy wymiar jego egzystencji. Nie samym chlebem żyje człowiek, chociaż zdajemy sobie sprawę, jak doniosłe są sprawy chleba, jak wiele od nich zależy w życiu całej ludzkości, wszystkich narodów, w życiu poszczególnych osób i rodzin, to przecież przekonywują nas te słowa Chrystusa. Nie samym chlebem, nie sam. Człowiek to inny jeszcze wymiar potrzeb, inny wymiar możliwości. Jego byt określa wewnętrzny stosunek do prawdy, dobra i piękna. Istotną dla ludzkiej osoby jest transcendencja, a to znaczy zarazem inny głód, głód ludzkiego ducha. Dlatego Chrystus mówi, pamiętamy, że powiedział to podczas kuszenia, powiedział do kusiciela, nie samym chlebem, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Ludzkie zapotrzebowania łączą się z wymiarem słowa, logosu, a więc prawdy. Łączą się także z wymiarem etosu, a więc wolności kierowanej prawdą. Głód wolności ostatecznie zaspokaja się przez miłość, chleb i słowo, kultura i ekonomia. Czy się wykluczają? Czy się wzajemnie zwalczają? Nie, po prostu się dopełniają. Jednakże ze stanowiska pełni człowieka trzeba, aby również ekonomia uczestniczyła w kulturze, aby była jej zasadniczo podporządkowana. To bowiem oznacza prymat tego, co najgłębiej człowiecze. Przemawiając do pisarzy polskich na rok przed śmiercią, ksiądz kardynał Wyszyński powiedział: słowo, które jest wspaniałym darem Bożym, ma być słoneczne i lecznicze. Przed 20 przeszło laty był na Jasnej Górze pierwszy po wojnie zjazd pisarzy katolickich. Miałem do nich mówić. Stanął mi wyraziście przed oczyma obraz Lazarza, który leżał u drzwi wielkiej rezydencji, gdzie bogacz obleczony w bisior codziennie obficie ucztował. Ten biedny człowiek, okryty ranami, umierał z głodu, bo nie dano mu nic ze stołu wielmoży, tylko psy lizały rany Lazarz. Narzuciło mi się wówczas, mówi prymas, to porównanie. Jakie stosowne dla twórców kultury, dla pisarzy. Jest to szlachetne i lecznicze zadanie lizać rany człowieka pobitego, leczyć naród, leczyć ludzi. Czytamy o pierwszej wspólnocie skupionej przy apostolach, iż łamali po domach chleb, przyjmując posiłek z radością i prostotą serca. Spotkanie nasze ma miejsce w ramach Kongresu Eucharystycznego, który w tym roku odbywa się w Polsce. Eucharystia stanowi centrum tej wspólnoty, jaka gromadzi się przy apostołach. Eucharystia jest pamiątką śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Oglasza i odnawia Jego odkupieńcze pierwsze przyjście i zapowiada drugie, ostateczne. Eucharystia jest najświętszym sakramentem naszej wiary. Pasterze Kościoła w Polsce pragną, aby wszyscy, którzy należą do wspólnoty tego Kościoła, odnowili w sobie świadomość Eucharystii. W tym celu wskazują na słowa, które w sposób szczególny wyrażają głębię sakramentalnej rzeczywistości eucharystycznej. Słowa te mówią o miłości. Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. Chrystus odpowiada na najgłębsze głody ludzkiej istoty. Takim jest właśnie głód miłości. On zaś jest tym, który umiłował do końca. Wspólnota skupiona przy apostołach, która trwa w łamaniu chleba, stara się zarazem spojrzeć na siebie, na swoje życie i powołanie w świetle tych słów, które mówią o Chrystusie i mówią równocześnie o Eucharystii. Czy wystarczy ją tylko przyjmować? Ona jest pokarmem, a więc trzeba z niej żyć. Duch ludzki żyje prawdą i miłością. Stąd rodzi się także potrzeba piękna. Powiedział poeta: cóż wiesz o pięknym? Kształtem jest miłość. Jest to zaś miłość twórcza. Miłość, która dostarcza natchnienia, dostarcza najgłębszych motywów w twórczej działalności człowieka. Jakże daleko idzie tutaj Norwid, gdy mówi: bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy, praca, by się z martwych wstał. Jakże daleko idzie nasz czwarty wieszcz. Trudno się oprzeć przeświadczeniu, że w słowach tych stał się jednym z prekursorów Watykanum II, jego bogatego nauczania. Tak głęboko umiał odczytać tajemnicę paschalną Chrystusa. Tak precyzyjnie przetłumaczyć ją na język życia i powołania chrześcijańskiego. Związek między pięknem, pracą, zmartwychwstaniem. Sam rdzeń chrześcijańskiego być i działać. Esse et operari. Cóż wiesz o pięknym? Kształtem jest miłość. Waszym powołaniem, drodzy Państwo, jest piękno. Tworzyć przedmioty piękne, wywoływać piękno w wielorakiej materii ludzkiej twórczości, w materii słów i dźwięków, w materii barw i tonów, w materii rzeźbiarskich czy architektonicznych brył w materii gestów, którymi wyraża się i przemawia to najszczególniejsze tworzywo świata widzialnego, jakim jest ludzkie ciało. Cóż wierzą pięknym kształtem jest miłości. A zatem, czy nie pozostaje ono w jakimś intymnym, bardzo rzeczywistym związku z tym, który umiłował. Umiłował do końca. Który objawił definitywną miarę miłości w dziejach człowieka i świata. Miarę ostateczną. Odkupieńczą i zbawczą. A zatem, czy to piękno, które jest waszym powołaniem, waszym trudem, twórczym bólem waszego życia, nie pozostaje w ukrytej, niemniej realnej więzi z sakramentem tej Chrystusowej miłości, z Eucharystią? Słyszy się, że w ostatnich latach ludzie kultury, twórcy i artyści w Polsce odnaleźli w stopniu przedtem nieznanym łączność z Kościołem. Ogromnie się z tego cieszę. Dziękuję za to Duchowi Świętemu i Matce Pięknej Miłości. Zjawisko to daje o sobie znać na różne sposoby. Wystarczy wspomnieć choćby te tygodnie kultury chrześcijańskiej, które coraz szerzej idą w Polskę, potwierdzając to, co świadczy o naszej tożsamości, o duchowych dziejach narodu. Raduję się, że intelektualiści, artyści, ludzie kultury znajdują w Kościele przestrzeń wolności, której nieraz brakuje im gdzie indziej. I że dzięki temu odkrywają istotę i rzeczywistość duchową Kościoła, którą przedtem widzieli jakby z zewnątrz. Ufam też, że Kościół Polski odpowie w pełni na zaufanie tych ludzi, przychodzących nieraz z daleka, i znajdzie język, który trafi do ich umysłów i serc. Osobiście raduję się głęboko tym zjawiskiem. Odkryć łączność z Kościołem to zawsze znaczy odnaleźć się w orbicie tajemnicy paschalnej Chrystusa, znaleźć się w zasięgu owej miłości, którą do końca umiłował, znaleźć się w zasięgu Eucharystii, która jest sakramentem tej właśnie miłości. Trzeba bardzo się starać o to, ażeby ta odnaleziona przez tylu ludzi kultury w Polsce łączność z tajemnicą paschalną Chrystusa owocowała wedle proroczych zaiste słów Norwida: piękno na to jest, by zachwycało do pracy, praca, by się zmartwychwstało. Wiele się mówi i pisze o polskiej pracy. A to, co się mówi i pisze, napawa nieraz głęboką troską. Wydaje się, że praca ta jest zagrożona na obszarze skali wartości, nie tylko ekonomicznych, ale przede wszystkim tych podstawowych, ludzkich, humanistycznych, moralnych. Grozi nam to, że przez pracę się nie zmartwychwstanie. Ludzie kultury, twórcy, artyści, pokorni słudzy piękna w życiu narodu, myślę, że wasze przymierze z Kościołem, odnalezione na tym właśnie etapie dziejów, jest także sygnałem tego zagrożenia. Trzeba dobrze zrozumieć ten sygnał. Praca jest zagrożona wówczas, gdy wolność człowieka nie spełnia się prawidłowo, to znaczy nie spełnia się przez miłość. Ekonomia musi tutaj posłuchać kultury, musi posłuchać etyki, także i ze względu na siebie samo, na ekonomię. Bo wszystko jest spójnie osadzone w jednej i tej samej podmiotowości człowieka i społeczeństwa. Pozwólcie, że wyrażę tu również uznanie dla tego szczególnego przymierza, jakie dokonało się u nas w ostatnich latach między twórcami kultury a ludźmi pracy. Wracam do tego słowa z Dziejów Apostolskich, do którego nawiązałem na początku. Trwali. Tak, trzeba, abyście trwali w tej wspólnocie. Aby jeszcze wyostrzało się wasze poczucie odpowiedzialności za piękno, które jest kształtem miłości, abyście pomagali trwać innym w tej samej wspólnocie Kościoła i narodu. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie, tak czytamy w dalszym ciągu tekstu Dziejów. Życzę wam, aby wasze dzieła służyły ludziom, służyły społeczeństwu, aby znajdowali odbiór, aby budzili autentyczne głody ducha ludzkiego, zaspokajając je, abyście znajdowali poszanowanie i wdzięczność ze strony tych, którym pragniecie służyć, by się zmartwychwstał.
Drodzy Państwo, wysłuchaliśmy homilii, jaką Ojciec Święty Jan Paweł II wygłosił podczas swojej pielgrzymki do Ojczyzny w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie 13 czerwca 1987 roku.